Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że wiedza, którą zdobyliśmy w szkole wiele lat temu, czy na studiach, czy nawet nie tak dawno na różnych kursach, wciąż jest niewystarczająca. Świat galopuje w takim tempie, że praktycznie musimy się dokształcać nieustannie, po prostu po to, żeby nadążać za tym światem. I nawet nie chodzi tutaj o zaprzyjaźnianie się ze sztuczną inteligencją. Obiecuję, że poświęcimy temu całą audycję. Ale o to, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami związanymi z naszym zawodem, ale nie tylko, bo na przykład chcemy zmienić ten zawód. Czyli trzeba się uczyć, wciąż trzeba się dokształcać, bez względu na to, ile mamy lat. No ale warto też wiedzieć o pewnych rzeczach związanych z edukacją dorosłych właśnie. Otóż my, dorośli, uczymy się zdecydowanie inaczej niż dzieci. I nie chodzi tylko o motywację. U dzieci dominuje ta zewnętrzna. Uczą się, bo muszą zazwyczaj, no bo ważne są oceny, które ułatwiają dalszą edukację, na przykład dostanie się do tej wybranej szkoły średniej, potem na wymarzone studia. Uczą się, bo każe mama, tata, bo jest obowiązek szkolny. W przypadku dorosłych jest zdecydowanie inaczej. No niby też musimy, bo takie są wymogi tego rozwijającego się świata, ale też chcemy, czujemy taką potrzebę. Chodzi właśnie o tę motywację wewnętrzną. My musimy to poczuć, żeby się nauczyć, po prostu. No i musimy być absolutnie przekonani, że nam się ta wiedza przyda. Bo na przykład chcemy zmienić pracę, ale nie tylko dlatego. Są też inne powody. Warto mieć tego świadomość i po prostu rozumieć ten proces. Tak więc dziś o tym, jak uczą się dorośli, no i dlaczego powinniśmy przynajmniej być otwarci na tę możliwość, a raczej potrzebę ciągłego dokształcania. O tym dziś będą mówić nasi eksperci. Doradca zawodowy Anna Rolak z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białostockim Centrum Edukacji i trener biznesu Piotr Stroczkowski. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Ta konieczność dokształcania się, tak jak wspomniałam, wcale nie musi być związana ze zmianą pracy. Wciąż uczyć się muszą także ci, którzy pracują na etatach w jednej firmie od wielu lat. No, takie są wymogi naszych czasów, tego galopującego świata po prostu. Tylko czy dorośli są w stanie tak się ciągle uczyć, skoro wraz z wiekiem przecież pogarsza się nasza percepcja, sprawność intelektualna, no i mamy problemy z przyswajaniem wiedzy? To pytanie do naszego pierwszego gościa, trenera biznesu Piotra Stroczkowskiego. Czy tak nie jest?
Zależy, jak na to spojrzymy. Rzeczywiście pedagogika podchodzi już do uczenia dorosłych w sposób nowy. W XX wieku rozwinęła się taki nowy dział pedagogiki, który nazywamy andragogiką. I andragogika się specjalizuje w uczeniu dorosłych. Specjalizuje się w tym, jak przekazywać wiedzę, czy jak przekazywać konkretne umiejętności dorosłym. I rzeczywiście czasami zdarza się tak, że dorośli, kończąc edukację na pewnym etapie, wydaje mi się, że już nie chcą się, czy już nie potrzebują już się uczyć, bo skończyli czy to szkołę zawodową, czy szkołę średnią, czy studia i wydaje mi się, że już wiedzą wszystko. No, ta rzeczywistość, w której teraz jesteśmy, ta rzeczywistość zawodowa, ona wymaga od nas w zasadzie nieustannego dokształcania się. Wydaje mi się, że dorośli nawet muszą uczyć się więcej niż dzieci.
Wiemy, że dzieciom nauka przychodzi bardzo łatwo, o wiele łatwiej niż dorosłym. Dzieci właściwie chłoną wszystko jak gąbka, są otwarte na wszelkie nowinki. Z dorosłymi jest nieco inaczej.
Tu się z panią zgodzę. Do dorosłych trzeba mieć klucz, trzeba mieć metodę dojścia. Trzeba zidentyfikować, z jakim dorosłym mamy do czynienia i wówczas, jeżeli wiemy, kogo mamy przed sobą, jeżeli jest to jedna osoba, bądź jeżeli jest to grupa, jak do tej grupy dotrzeć? Czy będzie to grupa, która będzie chciała się uczyć na zasadzie na przykład prelekcji, wykładu? Czy będzie to grupa, która będzie się chciała uczyć przez działanie? I tutaj wszelka literatura, czy moje doświadczenia wskazują, że dorośli bardzo chętnie uczą się na przykład poprzez właśnie działanie. Jest to jedna z metod, którą próbujemy dotrzeć do dorosłych i którą próbujemy aktywizować dorosłych i wskazywać, że proces uczenia się może być inny od tego, który wynieśli ze szkoły i może być ciekawy.
Mówi się, że dorośli ucząc się posługują się taką inteligencją skrystalizowaną, czyli wykorzystującą nabyte doświadczenie i nawyki umysłowe, swoje strategie myślenia, organizacji wiedzy.
Zgadza się. Z jednej strony może być to pomocne, bo możemy się do tych doświadczeń dorosłych odwołać i na bazie tego budować proces kształcenia, proces uczenia dorosłych, ale z drugiej strony te nawyki wyniesione z uczenia, nazwijmy to tradycyjnego, one często w tym kształceniu profesjonalnym, którego wymaga teraz od nas rynek pracy, mogą przeszkadzać. Dorośli mogą po prostu mieć taką podświadomą niechęć do przyswajania, absorbowania wiedzy, która jest potrzebna.
W takim kontekście uczenia się dorosłych i dzieci, porównywania tych sposobów uczenia się dorosłych i dzieci, słyszałam często metaforę walizki. Mówi się, że jak dzieci się uczą, to jest na tej zasadzie, że dokładają coraz to nowe elementy do walizki. Dorośli nie mogą tam nic już dokładać, bo wydaje im się, że wszystko mają, więc muszą to wszystko wyrzucić z tej walizki i poukładać na nowo. Coś w tym jest?
W tym jest dużo racji. Dzieci absorbują wiedzę w sposób taki oczywisty. Dzieci są bardzo ufne i to, co do nich mówimy, czy metody, którymi próbujemy uczyć dzieci, są z reguły akceptowane bez jakiegoś większego zastanawiania się. Dorosłych najpierw musimy przekonać, że to, czego chcemy ich nauczyć, co chcemy im przekazać, że to, do czegoś im się w życiu przyda. Ta metafora, o której pani mówi, z walizką i z wyjmowaniem rzeczy, a następnie układaniem ich w pewnych grupach, jak najbardziej ma sens i zastosowanie.
W przypadku uczenia się dorosłych też powszechna jest metoda Dawida Kolba. Na czym to polega?
Metoda Dawida Kolba polega na tym, że uczymy dorosłych głównie przez doświadczenia. Dorośli lubią się uczyć empirycznie. Jest takie nawet chińskie przysłowie: powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć mi udział w tym, a zrozumiem.
Czyli uczenie przez doświadczenie.
Tak jest. Uczenie przez doświadczenie jest kluczem do tego, żeby dotrzeć do dorosłych. Dorośli bardzo, ale to bardzo podkreślam, lubią się uczyć tego, co jest im w tym momencie potrzebne, co jest praktyczne. Jeżeli dorosły jest w stanie przełożyć to, co pojawia się na sali szkoleniowej, na swoją rzeczywistość zawodową, w której dorosły jest, jeżeli dorosły widzi, że to, czego się uczy, jest w stanie wykorzystać tu i teraz, dosłownie, czy w dniu jutrzejszym w trakcie pracy, to on będzie chciał się uczyć. To nie jest tak, że dorosły wtedy jest oporny. Dorosły bardzo chętnie wtedy podchodzi do uczenia się, gdyż wie, że dane szkolenia, dane zadania, które wykonujemy, pomogą mu lepiej wykonywać, sprawniej wykonywać to, co robi, że zaoszczędzi czas na przykład, że zarobi więcej pieniędzy, że będzie miał większą satysfakcję z pracy, że czasami te problemy, które się przed nim pojawiają, one są do rozwiązania.
Akademia Życia.
No a co z tą wspomnianą sprawnością intelektualną pogarszającą się z wiekiem?
Ja patrzę na to ze strony trenerskiej. To po mojej stronie leży to, żebym znalazł wspólny język z dorosłymi. Jeżeli będę w stanie z nimi rozmawiać, jeżeli będę w stanie przekazać tą wiedzę, która jest potrzebna, to takiej w zasadzie bariery nie ma. Jeżeli będę w stanie znaleźć metody aktywizujące dorosłych, które pozwolą na to, żeby przekazać daną wiedzę czy dane umiejętności, czy będzie to forma prelekcji, forma wykładu, czy będzie to forma działania, to dotrę. To jest kwestia klucza znalezienia tej metody, tego rozwiązania, które właśnie do tej grupy osób trafi.
A czy dorośli mogą w jakiś sposób poprawić swoją sprawność intelektualną, żeby jednak tę wiedzę przyswajać szybciej, żeby lepiej zapamiętywać niektóre rzeczy?
Oczywiście. Jak najbardziej. Takim wrogiem uczenia się, wydaje mi się, że nie tylko dorosłych, ale w ogóle wrogiem uczenia się jest monotonia. Jeżeli będziemy próbowali uczyć dorosłego przez kilka godzin z rzędu, jeżeli przyjmiemy na przykład taką metodę, powiedzmy, którą znamy ze szkoły, czy którą znamy ze studiów, jeżeli ona będzie nużąca, będzie męcząca, to nasz umysł automatycznie się w tym momencie wyłącza. Rolą trenera jest zaktywizowanie dorosłego, zaktywizowanie jego ciała, jego umysłu do tego, żeby ten umysł był chłonny. I do tego służą różne techniki, na przykład stosujemy tak zwane icebreakery, czy różnego rodzaju aktywizatory, które pomagają tym dorosłym, którzy z reguły przychodzą na szkolenia bardzo często zmęczeni. I jeżeli takie szkolenie jest w weekend, to po 5 ciężkich dniach pracy w sobotę rano muszą wstać i przyjść na szkolenie. Widać, że są czasami zaspani, są zniechęceni.
I czasami nastawieni na nie.
I bardzo często nastawieni.
Bo ja już wszystko wiem, a tu ktoś mi chce jeszcze coś powiedzieć. Po co?
Tak jest. Jeżeli wtedy umiemy do tych dorosłych podejść, jeżeli zaktywizujemy ich, jeżeli włączymy ich umysł do działania na odpowiednim poziomie, to proszę mi wierzyć, że uczą się rewelacyjnie.
No właśnie, świetnie. Bo w przypadku dorosłych, może o wiele bardziej niż dzieci, ważna jest też motywacja, bo dzieci są zmotywowane, bo one wiedzą, trzeba skończyć szkołę podstawową, gimnazjum, trzeba skończyć studia. Wszyscy im to powtarzają, żeby zdobyć dobry zawód i tak dalej. A u dorosłych z motywacją może być trochę gorzej. Już skończyłam studia, już mam jakiś tam zawód. Czyli ta motywacja jest bardzo ważna, żeby oni chcieli jeszcze sobie do tej walizki jednak dołożyć.
Zdecydowanie tak. Motywacja tutaj dla dorosłego będzie najważniejsza, bo dziecko, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, dziecko będzie podchodziło do tego z takim otwartym sercem, otwartym umysłem. Dorosłego trzeba najpierw przekonać, że ten czas, który on poświęca na sali szkoleniowej, który poświęca na dokształcanie się, na kształcenie się, jest czy będzie dla niego potrzebny i opłacalny. Jeżeli znajdziemy właśnie ten wspólny język z dorosłym, przekonamy go, że jest to potrzebne, to dorosły bardzo chętnie będzie się uczył.
Może pan tak na koniec w dwóch, trzech zdaniach przekonać dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Białystok, żeby jednak byli otwarci na wiedzę, na dokształcanie się, na podnoszenie swoich kwalifikacji ciągle, żeby zechcieli się uczyć.
Szkolenia pozwalają spojrzeć na nas, na naszą pracę. Dokształcanie się w ogóle takie nieustanne, ustawiczne, to pozwala spojrzeć na naszą pracę z troszeczkę innej perspektywy. Bardzo często na szkoleniach mamy szansę spotkania osób, które pracują w tym samym zawodzie i które pewne czynności, które my wykonujemy codziennie, wykonują troszeczkę inaczej. Nie zawsze lepiej, ale wykonują inaczej. Możemy się uczyć od siebie nawzajem. Jest to niezwykle ważne i z tego, co widzę na szkoleniach i widzę u dorosłych, jest to dla nich potrzebne i bardzo pomocne.
Tyle trener biznesu Piotr Stroczkowski, a za moment o tej ciągłej potrzebie dokształcania się porozmawiamy z doradcą zawodowym Anną Rolak z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białostockim Centrum Edukacji.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Doradcy zawodowi wielokrotnie podkreślają, że trzeba się ciągle dokształcać albo przekwalifikowywać. Nie można bazować na jednym wyuczonym zawodzie. Dlaczego?
Dokształcanie się to dziś jest konieczność. Minęły już te czasy, kiedy jedno zatrudnienie, jeden wyuczony zawód dawał nam możliwość długookresowego zatrudnienia. Często słyszymy, że praca w jednym zakładzie 20-30 lat to już są czasy, które minęły. Zmieniające się potrzeby rynku pracy, rozwój technologii, to wszystko sprawia, że są zapotrzebowania na nowe stanowiska, na nowe zawody. Stąd, aby nie zostać zaskoczonym na dzisiejszym rynku pracy sytuacją, że nie jesteśmy już zdolni do wykonywania zawodu, czy danych czynności zawodowych, czy pracy na danym stanowisku, należy wciąż mieć świadomość, że uczymy się przez całe życie.
Czyli trzeba mieć tę świadomość, kiedy kończy się studia, że to nie jest koniec, po pierwsze, że możemy zupełnie zmienić zawód, że musimy zdobywać nowe umiejętności, ale ludzie, którzy rozpoczęli już też pracę, muszą się liczyć z tym, że to też nie jest praca do końca życia. Że przyjdzie taki moment, albo sami muszą wpaść na to, że trzeba coś jeszcze, trzeba się dokształcać albo w ogóle zmieniać swoje kwalifikacje.
Dokładnie tak jest. Pracując też musimy obserwować rynek pracy. Musimy patrzeć, czy branże i etaty nie są redukowane, czy nadal jest zapotrzebowanie na te nasze stanowiska, czy nie ma takiej sytuacji, w której musimy się zastanowić i ponownie zadać sobie pytanie, co umiem, co potrafię, w czym jestem dobra, do czego mam tak zwaną smykałkę, nad czym powinnam popracować, co powinnam doskonalić. I czy te moje umiejętności są wystarczające na tyle, że od razu mam możliwość zmiany miejsca pracy? Czy muszę coś doskonalić? Czy muszę zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Bo te umiejętności i ten mój wyuczony zawód nie daje mi możliwości dalszej pracy.
A jeśli nie jestem sobie sama w stanie odpowiedzieć na takie pytania? W czym akurat jestem dobra? W którym kierunku powinnam iść? W jakiej dziedzinie mogę się dokształcić?
Pomóc nam tutaj mogą doradcy zawodowi i serdecznie zapraszam do Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego powołanego przez prezydenta Białegostoku dla tych wszystkich osób, które bezpłatnie chciałyby skorzystać z usług doradcy zawodowego, chciałyby przyjść, zastanowić się nad rozwojem własnej kariery zawodowej, nad tym, co warto zmienić, jaki kierunek kształcenia obrać, jakie są moje mocne strony, czy ewentualnie te, nad którymi powinniśmy popracować, które powinniśmy doskonalić. Jakie są nasze predyspozycje zawodowe, zainteresowania zawodowe? Mamy takie testy, które diagnozują te umiejętności, te predyspozycje i wskazują obszary, w których jesteśmy mocni, w których możemy podnosić swoje kwalifikacje, w których jest szansa na to, że będziemy mogli się rozwijać, bo jeśli robimy coś, co jest zgodne z naszymi zainteresowaniami, to mamy chęć do pogłębiania wiedzy w tym kierunku i chętnie uczestniczymy też w tych formach doskonalenia, niż jeżeli jesteśmy motywowani do tego zewnętrznie.
W jakim momencie kariery zawodowej warto zacząć podnosić swoje kwalifikacje?
Kwalifikacje zawodowe tak naprawdę kształtujemy w sobie już na etapie edukacji, czy wczesnoszkolnej, czy podstawowej, czy gimnazjalnej, bo my tam uczymy się już pewnych umiejętności językowych. Rozwijamy umiejętności sportowe, które w niektórych zawodach są wymagane i niezbędne. Nasza sprawność fizyczna, dobra sprawność fizyczna. Oczywiście takim momentem jest też moment, kiedy pracujemy i kiedy zastanawiamy się, patrzymy, obserwujemy, czy nasze kwalifikacje są wystarczające, czy nie okaże się za chwilę, że naszą pracę może zastąpić maszyna i nasze stanowisko nie jest już stanowiskiem atrakcyjnym na tyle, żeby móc dalej wiązać swoją przyszłość zawodową z tym stanowiskiem, czyli musimy się przekwalifikować, ewentualnie douczyć pewnych umiejętności.
Dokształcanie się to potrzeba, jak mówią doradcy zawodowi, ale w niektórych przypadkach obowiązek. Kto jest do tego zobowiązany, żeby się dokształcać?
Na pewno młodociani pracownicy, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, osoby, które chciałyby poprzez edukację niekoniecznie formalną zdobyć kwalifikacje zawodowe, osoby, które idą uczyć się zawodu do pracodawcy, uczyć się tych konkretnych umiejętności zawodowych nie w formie edukacji takiej formalnej. Czyli uczą się konkretnych umiejętności w konkretnym miejscu, w konkretnym zakładzie pracy.
Akademia Życia.
Są ludzie, którzy wciąż się szkolą, zaliczają kolejne podyplomówki, zdobywają certyfikaty, a mimo to wciąż mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej ich pracy. Jak się dokształcać z głową, żeby nie naprodukować tych papierków, które okazują się potem bezużyteczne albo mają się nijak do naszych umiejętności?
Przytoczyłabym tutaj słowa eksperta w tej dziedzinie, pana Pietraszyńskiego, który powiedział: umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka jego mądrością. Należy stworzyć ten indywidualny plan działania. Nie ma czegoś takiego, że jest jedna ścieżka dla wszystkich. Każda osoba, która zechce podjąć się jakiejś form doskonalenia zawodowego, powinna się zastanowić i zadać sobie pytanie, po co to robię, co chcę przez udział w tej formie doskonalenia osiągnąć, jaki mam cel, czym jestem motywowany. Najlepiej, żeby to była motywacja wewnętrzna. Nie tak, że ktoś nam każe ukończyć daną formę, bo tak jak obserwujemy na zajęciach, jak szkolimy, to osoby zmotywowane wewnętrznie są to osoby, które bardzo dużo czerpią z tych zajęć, które rzeczywiście wynoszą tą wiedzę i praktykują i jest ta wiedza dla nich przydatna. Natomiast osoby, które są kierowane zupełnie zewnętrznie, to tak jak pani mówi, to może być taka sytuacja, że są to osoby, które przychodzą, żeby mieć kolejny dokument, który odkładają gdzieś na półkę i niekoniecznie korzystają z tych umiejętności. Myślami często są zupełnie gdzieś indziej. Ich praca ewidentnie jest pracą mało efektywną na zajęciach.
Oprócz tej motywacji wewnętrznej ważne jest też zapotrzebowanie. No, trzeba się rozejrzeć po rynku pracy, zobaczyć na jakie zawody w danym regionie, w danym kraju jest zapotrzebowanie. Wiadomo, że to się bardzo szybko zmienia i do tego też trzeba dostosować to swoje dokształcanie.
Rzeczywiście jest tak, jeżeli człowiek pozna siebie i pozna realia rynku pracy i przynajmniej te dwa czynniki zostaną spełnione, to jest duża szansa na to, że forma doskonalenia zawodowego, którą podejmie, okaże się formą przydatną i zgodną z zapotrzebowaniami rynku pracy. Czyli wyuczy się jakieś umiejętności, zdobędzie kwalifikacje, które rzeczywiście są potrzebne na tym rynku, czy lokalnym, czy regionalnym.
No można też zaryzykować. Można się dokształcać z takiej dziedziny, która jeszcze nie jest popularna, ale gdzieś tam z prognoz. Z tego, co się dzieje w innych krajach Europy czy na świecie, wynika, że lada moment u nas też będzie popularna, więc można trochę tu czasy wyprzedzić. Ale to też trzeba się orientować w tym, co się dzieje.
Dokładnie tak. Innowacyjność, pomysłowość, takie twórcze podejście do planowania własnej kariery zawodowej jest na pewno czymś, co będzie nas wyróżniało wśród wszystkich innych osób.
A jakie osoby mają największe szanse na etat, na wymagającym dziś, jak mówiłyśmy, rynku pracy?
Myślę, że największe szanse mają osoby, które są szczere same wobec siebie. Osoby, które potrafią przyznać, w jakich obszarach mam jeszcze braki, muszę jeszcze się doszkolić, doskonalić, na pewno mają duże szanse na zatrudnienie też osoby, które są zmotywowane wewnętrznie, otwarte na nowe wyzwania, nie bojące się zmian, na pewno osoby świadome swoich mocnych stron, osoby, które wiedzą, w czym są dobre i ewentualnie pielęgnują i doskonalą te umiejętności.
Oprócz wiedzy ważne są też umiejętności. Jakie są dzisiaj najbardziej pożądane?
Na pewno otwartość na zmiany, na nowe wyzwania, na pewno innowacyjność, pomysłowość, twórcze podejście do planowania własnej ścieżki zawodowej, na pewno elastyczność, zdolność szybkiego uczenia się, na pewno mobilność. Mobilność i mam tutaj na myśli nie tylko tą mentalną zgodę na zmianę miejsca zamieszkania, ale również czynne prawo jazdy, umożliwiające dojazd do pracy czy pracy w terenie, umiejętności językowe i wszelkie umiejętności związane z naszymi kompetencjami społecznymi, które, jak mówią pracodawcy i wielokrotnie podkreślają, umiejętności, kwalifikacje zawodowe muszą iść w parze z kompetencjami społecznymi, z kompetencjami osobowościowymi.
Bo tych kompetencji na pewno nie nabędzie sztuczna inteligencja. I w tej dziedzinie nas na pewno nie zastąpi. Tak więc inwestujmy w to, inwestujmy w siebie i uczmy się przez całe życie, co też może uchronić nas na przykład przed demencją. I tyle o nauce dorosłych i potrzebie ciągłego dokształcania. A na koniec o tym króciutko, jak nie zniechęcać do nauki swoich dzieci.
Widzę, że bardziej się uczą, chyba trochę dla mamy, chyba trochę dla nauczyciela, chyba trochę do tego, żeby mieć dobrą ocenę, ale nie lubią się uczyć.
Są problemy. Wszystko interesuje, tylko nie nauka. Najlepiej podwórko, koledzy, sport, wszystko, tylko nie nauka. No i jak zmotywować?
Sprawdzam zeszyty, namawiam, nagradzam i często chwalę.
Krzyczy pani?
Staram się tego nie robić, ale czasami ręce opadają, niestety.
Krzykiem, straszeniem? Nie. To nie działa, to już przerobione. Nie działa. Trzeba dobrym słowem, spokojem. No ciężko, ale...
No miała czerwony pasek na koniec roku, ale to chyba bardziej wynikało z takiej zewnętrznej kontroli, wydaje mi się. To była często taka nieraz walka wieczorami. Czy już odrobiłaś? Czy już się nauczyłaś? Czy jesteś przygotowana do lekcji? Czy już umiesz angielski? Umiesz z tego? Bardziej zewnętrzna taka kontrola, chyba takie przymuszanie.
No właśnie, chodzi o to, żeby nie kontrolować i nie przymuszać. Przekonują do tego rodziców. Nas specjalnych spotkaniach nauczyciele i pedagodzy Andrzej i Ewa Sadowscy.
Są rodzice, którzy są w szkole praktycznie cały czas, którzy pilnują lekcji, ciągle sprawdzają na dzienniku elektronicznym wszystkie informacje i tak naprawdę to oni przejmują inicjatywę. Jeśli dziecko nie musi ponosić odpowiedzialności, to naprawdę mu to pasuje. Mama sprawdzi, co jest zadane, mama załatwi mi lekcję, pomoże odrobić. Więc zawsze na naszych spotkaniach z rodzicami zachęcamy, żeby temu dziecku stworzyć przestrzeń do samodzielnego działania. Nie wyręczać. Przede wszystkim być, słuchać, przytulać i włączyć sobie wsteczny, jak tylko ciśnie nam się na usta, dawanie rad.
Rodzice najczęściej stosują taką metodę, że mówią o swoich uczuciach, o swoim niezadowoleniu, zapominają, żeby to samo mogło zrobić dziecko, żeby też mogło powiedzieć. Nie uczono nas tego. My dziedziczymy po naszych rodzicach brak tej umiejętności. To jest zauważalne. Gdy troszeczkę inaczej na to spojrzymy i zaczniemy od uczuć, nazywanie uczuć, od wsparcia, od bycia przy dziecku, o tym, że my go kochamy takim, jakim jest. Dziecko, gdy to usłyszy, poczuje, zobaczy, będzie w stanie radzić sobie z trudnościami, ze stresem, z obciążeniem.
Ale nie zapominajmy o tym, żeby te dzieci miały też swoje dzieciństwo, żeby rozwijały się emocjonalnie, nie tylko intelektualnie. Miały czas na nudę, doceniały wartość niedzieli chociażby spędzonej rodzinnie, a nie przy tych zeszytach, bo wszędzie musi być równowaga. We wszystkim trzeba bardzo dużo mądrości i harmonijnego rozwoju dziecka, żeby był i czas na sport, i czas na naukę, i czas na odpoczynek i przede wszystkim, żeby to dziecko było otoczone miłością i akceptacją bezwarunkową rodzica.
I wtedy jest szansa, że jako dorośli będą się uczyć chętnie i bez przymusu. I tym wnioskiem kończymy. Kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.